Wstajemy rano, otwieramy oczy, do porannej kawy scrollujemy internet.
I nie ma pewności, że to, co czytamy, jest faktem.
Fałszywe treści są elementem naszej codzienności.
Jak rozpoznać dezinformację?
Jakie są jej techniki?
O tym będziemy rozmawiać w czwartym sezonie podcastu Demagoga.
Zapraszamy. Mateusz Cholewa
i Wiola Myszkowska.
Wybuchają, palą się niczym ognie piekielne. Są strasznie drogie, nieefektywne i nieekologiczne. Tak właśnie prezentują się samochody elektryczne w niektórych przekazach, które przewijają się przez media społecznościowe. Czy rzeczywiście auta o napędzie elektrycznym są tak beznadziejne i groźne, jak próbują przedstawić je niektórzy? Dziś o mitach na temat tego rodzaju pojazdów porozmawiamy z Bartłomiejem Derskim, redaktorem portalu wysokienapięcie.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bartku, to może zanim przejdziemy dalej, to muszę cię na początku zapytać, czy sam jesteś posiadaczem takiego samochodu elektrycznego?
Jestem od 2 lat, tak, rzeczywiście, chociaż szczerze powiedziawszy, też miałem pewne wątpliwości przesiadając się, bo od lat testujemy elektryki, ale gdy zamieniałem swój domowy samochód na elektryka, to też nie byłem w 100% przekonany. I ja akurat osobiście nie żałuję tej decyzji. Nie wróciłbym już raczej do auta spalinowego, chyba że rzeczywiście no, względy ekonomiczne byłoby naprawdę, nie wiem, bardzo tani samochód spalinowy, bardzo drogi elektryczny. Pewnie ze względów ekonomicznych mógłbym wrócić.
Siedzisz tutaj, znaczy, że żyjesz, nie spłonąłeś w żadnym wybuchu, wypadku, ale no wiadomo, dowody anegdotyczne to tylko te anegdotyczne. No to właśnie w Demagogu opisujemy w różnych analizach. Przejdziemy sobie przez te parę ciekawych mitów, które przewijają się przez internet. Wiem, że też samodzielnie w portalu Wysokie Napięcie zdarzyło ci się opisywać parę takich przypadków. Swoją drogą, to zanim wskoczymy w mity, zastanawiałeś się często nad tym, co właściwie jest źródłem tych pojawiających się fałszywych informacji, skąd one wynikają?
Wiesz co, obserwuję na pewno, że po decyzji Komisji Europejskiej Parlamentu o tym, żeby zakazać rejestracji nowych samochodów na paliwa kopalne, bo nowe spalinowe wciąż będą mogły być rejestrowane, tyle że nie będą mogły spalać ropy naftowej przetworzonej. Po tym zakazie ewidentnie wszyscy, mam wrażenie, oszaleli. No i po prostu, no to był strzał w kolano Brukseli, moim zdaniem, bo zupełnie niepotrzebnie zniechęca do siebie masę Europejczyków, nie tylko zresztą w Polsce przecież. I wtedy rzeczywiście widać było wykwit tego, no dlaczego te elektryki są złe, tak? Ja się nie zgadzam z tą decyzją, tak? Nie stać mnie w ogóle na elektryka, tak? Więc no jakby jak się pojawia jakakolwiek negatywna informacja, to nie sprawdzam źródła, nie weryfikuję jej, tylko ją podaję dalej i się cieszę i mówię tym wszystkim cholernym politykom, patrzcie, przecież to jest zło wcielone, co wy nam tutaj szykujecie.
Tak, tak, i ja mam rację, a nie ten wielki rząd, który próbuje coś narzucać, niezależnie czy jest to rząd lokalny, czy międzynarodowy.
To, tak to działa.
To skoro już zarzuciłem tezą, że siedzisz tutaj, więc chyba nie jest tak źle, to może przejdźmy właśnie przez ten mit, który wielokrotnie też analizowaliśmy na naszej stronie, bo pojawia się w różnego rodzaju odmianach i rodzajach, czyli o tym, że samochody elektryczne palą się częściej i dłużej niż samochody spalinowe. I często towarzyszą temu różne nagrania aut, z których wydobywa się, tak jak powiedziałem we wstępie, taki piekielny ogień, który bije niemalże pod niebo. Są strażacy, którzy nie mogą nic zrobić. I czy rzeczywiście tak jest, że te auta elektryczne to właściwie jeżdżące takie kanistry, elektryczne kanistry, które tylko czekają, aby zabić swoich użytkowników?
Żeby było zabawnie, kilka dni temu miałem w ciągu jednego dnia 2 rozmowy o elektrykach i między innymi o pożarach elektryków. Jedną w Toruniu, drugą w Gdańsku. Wyjechałem z Warszawy, to na poboczu stał spalony wrak samochodu spalinowego. I jak wracałem, to na też S7-8 z Gdańska właśnie strażacy dogaszali inny samochód spalinowy, który spłonął na poboczu.
A jak dzisiaj?
Dzisiaj
dodam,
dzisiaj
że pada śnieg, także jest szansa, że może mógł gasić się sam.
Jest tak, jest trochę łatwiej. Co godzinę gdzieś w Polsce płonie samochód spalinowy. Co godzinę. Nikt o tym nie słyszy, bo przywykliśmy do tego, tak? To media nie są w stanie podawać co godzinę informacji, że spłonął gdzieś samochód spalinowy. Natomiast jak zapalił nam się jeden elektryczny w miesiącu, czy na półrocze, no to mieliśmy wielki temat, tak? I kolejny, i kolejny. Teraz też już powoli przechodzimy do fazy, gdzie mamy coraz więcej pożarów elektryków, więc tak naprawdę media już przestają się tym interesować, więc wbrew pozorom im więcej tych pożarów elektryków będzie, tym mniej będziemy o nich słyszeć, tym mniej się będziemy ich bać. Absurdalne, ale tak działa nasza psychika. Natomiast jak przeliczymy, do wspólnego mianownika sprowadzimy i spalinowce, i elektryczne, podzielimy to na przykład na 100 tysięcy aut na drogach z takim napędem i z takim napędem, to wyjdzie nam, że spalinowce w Polsce palą się pod 40 sztuk na 100 tysięcy, a elektryki pod 25 sztuk na 100 tysięcy. I taka statystyka jest też charakterystyczna dla Norwegii, gdzie mamy już bardzo duży udział elektryków. Podobnie to wygląda w przypadku Szwecji. Tak więc można powiedzieć, że elektryki palą się rzadziej i to pokazują statystyki. I w tym momencie zwykle pojawia się argument, no hala, ale przecież są nowsze samochody. Tylko że jak popatrzymy na pożary 7 aut elektrycznych, jakie mieliśmy w 2022 roku, to dwa z nich to były auta, które miały co najmniej 20 lat. Auta elektryczne, które miały co najmniej 20 lat, to były oryginalnie produkowane Peugeoty, których po prostu produkcja skończyła się 20 lat temu, więc nie mogły być młodsze. Pozostałe samochody to były auta, które są produkowane od co najmniej kilkunastu lat. Nie znamy ich wieku, bo Straż Pożarna nie zbiera tych informacji, ale równie dobrze to mogły być też dziesięciu, kilkunastoletnie samochody, które tam spłynęły, więc tutaj też od razu powiem, że nie widać jakiejś korelacji związanej z wiekiem tych aut, bo mamy też pożary starszych aut zwykle.
No a co z tą baterią, co z tym akumulatorem, który napędza nam ten pojazd, bo jest takie przekonanie o tym, że choć samochód benzynowy właśnie ma gdzieś tam to paliwo wlane, które jak już wiemy z filmów akcji pali się i wybucha, to ono sobie popali się, powybucha i się skończy. No a ten akumulator, gdzie się on już uszkodzi, wydobywa się z niego ten ogień, to on się pali i pali i pali. Matko Boska, zaangażowanie strażaków, tysiące litrów wody. Czy każdy pożar auta elektrycznego będzie tak wyglądać, że trzeba będzie ściągać 3 jednostki straży pożarnej i angażować pieniądze podatnika do tego, żeby zająć się jednym samochodem?
Każdy samochód to jest jakiś zasób energii chemicznej, którą możemy spalić. Możemy to porównać do grilla, tak? Ile nasypiemy węgla, to tyle będzie się palił, tak? Nie ma cudów, że jak nasypiemy, nie wiem, kilogram węgla, to on się będzie palił przez 2 dni, tak? I tak to wygląda w przypadku auta elektrycznego. Ten zasób energii chemicznej w aucie elektrycznym jest niemalże 1:1 z zasobem energii w samochodzie spalinowym. To znaczy 80% tego zasobu to są w ogóle, to jest wnętrze i plastiki na karoserii. To są tworzywa sztuczne, bo one są stworzone z ropy naftowej, więc palą się prawie tak samo jak ropa naftowa. I jak przejdziemy do baku samochodu, to 60 litrów benzyny czy diesla w baku samochodu to jest ekwiwalent tej energii chemicznej zgromadzonej w tworzywach w baterii. Tam też jest troszeczkę plastikowych folii, troszkę takich proszków z tlenkami metali, więc to nie może się palić dłużej niż samochód spalinowy. Zresztą znamy to z testów, bo wielokrotnie były robione testy spalania. Jeżeli nie gasimy samochodu, czy spalinowego, czy elektrycznego, to one się spalą mniej więcej w 40 minut i koniec. Tak? Później tam coś się jeszcze może tlić, ale to już nie ma żadnego znaczenia dla nikogo. Więc na tym poziomie to jest naprawdę bardzo równoważne zasoby energii chemicznej. Moc tego pożaru, czyli ilość energii emitowana, co ma znaczenie przede wszystkim dlatego, czy zapali się nam coś wokoło albo powyżej tego samochodu, jest też bardzo podobna. To jest w rozwiniętym pożarze 8-10 MW termicznych i tyle. Więcej nie będzie. Co ciekawe, mamy masę pożarów, gdzie spłonął nam cały samochód elektryczny poza baterią, bo ciepło ze spalania uwalniane jest do góry. Bateria jest izolowana podłogą, później obudową baterii, później często obudową modułów i obudową ogniw i dopiero mamy w środku ogniwa, więc mamy wiele warstw. Jeszcze często nam działa system chłodzenia w ogóle, nawet w czasie pożaru te ogniwa się chłodzą, więc często w ogóle nie dochodzi do pożaru baterii. Jak popatrzymy na statystyki, to zaledwie 1 na 5 pożarów aut elektrycznych ma związek z baterią, wynika z tej baterii, a pozostałe to są pożary wnętrza tak naprawdę.
No to jeszcze jeden wątek, który jest związany z pożarem i który przewija się przy tych różnych doniesieniach medialnych i nie tylko, zwłaszcza w przypadku takich dużych pożarów, czyli pożarów różnego rodzaju promów, kontenerowców, czy też parkingów podziemnych lub nadziemnych, że kiedy w takich miejscach pojawia się ogień, który trawi konstrukcję, czy to tego okrętu, czy to tego stojącego miejsca, gdzie można zaparkować swój samochód, to jest duże prawdopodobieństwo, że jeden z pierwszych komentarzy, który pojawi się pod takim wpisem, będzie informacja, że na pewno był to samochód elektryczny. I wtedy gdzieś pojawiają się takie informacje o tym, żeby może zakazać, żeby te pojazdy nie mogły tam parkować, czy to na tych parkingach podziemnych, czy nie mogły korzystać z promów. Czy jest to sensowne i czy faktycznie nie wpuszczanie auta elektrycznego w takie miejsce przyczyni się do tego, że pożarów będzie mniej? Czy może to tylko jakiś taki szkodliwy stereotyp, który sobie gdzieś tam funkcjonuje?
Na pewno zagadnieniem jest to, że bateria samochodu elektrycznego ma w sobie tlenki metali wewnątrz w obudowie, więc nie da się ugasić pożaru elektryka poprzez odbieranie mu tlenu, bo ona sama sobie ten tlen wytworzy, jeżeli mamy wysoką temperaturę w baterii. Więc takie zraszanie na przykład od góry samochodu zgasi wnętrze, ale nie zgasi baterii, tam wciąż ta reakcja termiczna będzie trwać. To nie będzie duża ilość energii, wbrew pozorom, bo tak jak mówiliśmy, 80% jest wnętrze, tak? Ale będzie to trochę energii, która może przetrwać. Co ciekawe, w spalinówkach też testy robione przez szwedzkie i norweskie instytuty pożarnictwa właśnie dotyczące promów pokazały, że też półgodzinne zraszanie palącego się z samochodu spalinowego wcale nie kończy pożaru, bo on się za chwilę może jeszcze wznowić. Więc to też jest zagadnienie. Natomiast, żeby całkowicie przerwać tą reakcję termiczną w ogniwach, trzeba by schłodzić baterię, czyli trzeba by ją schłodzić od spodu. Tego statki dzisiaj nie mają. Nie mają takiej opcji, bo zraszacze są tylko z zewnątrz. Natomiast ryzyko wystąpienia takiej sytuacji, gdzie nie da się już dojść do samochodu, bo już pożar innych aut wokół jest na tyle rozprzestrzeniony i że to będzie akurat właśnie pożar elektryka i baterii, jest tak mały, że generalnie armatorzy zabezpieczają się w różny sposób. Na przykład polscy przewoźnicy promowi, rozmawiałem niedawno z jednym z nich, ma już sprzęt na przykład do przebijania baterii, żeby ją zalać w środku w sytuacji, kiedy nie będzie się dało jej schłodzić i będzie to problem z samą baterią. Więc to są zagadnienia, z których warto sobie zdawać sprawę. Będąc przewoźnikiem, trzeba uwzględnić to w tej mapie ryzyka i to się robi, tak? I na przykład mamy przewoźników w Szwecji i ten polski zresztą też zastanawia się nad tym, czy nie umożliwić ładowania tych aut na promie. W Szwecji mamy już możliwość ładowania aut elektrycznych na promie, więc w krajach, gdzie tych elektryków jest dużo, zdają sobie sprawę z rodzajów zagrożeń, potrafią jakby sobie z nimi radzić, nawet oferują specjalne usługi dla elektryków, tak, że one mogą się doładować podczas tego rejsu. Więc to nie jest czarna magia. Znaczy, potrafimy sobie z tym radzić i robimy to coraz lepiej, bo jak popatrzę nawet na nagrania, jak sobie strażacy w Stanach Zjednoczonych radzili z pożarem Tesli gdzieś tam, no bez mała 10 lat temu, może 8, no to ja nawet będąc amatorem, ale po wielu miesięcznych dyskusjach ze strażakami, z ekspertami PEPOŻ, widzę, że no jakby nie schłodzili baterii, tak? Zgasili samochód, wystawili go na przykład na zewnątrz i się dziwią, że on się zaczyna im palić, bo nie znali tej technologii, nie wiedzieli, w czym tkwi problem, tak? Że trzeba schłodzić tą baterię, po prostu lejąc na nią wodę od spodu, to nie muszą być nawet duże ilości wody. Ważne, żeby to był efektywny odbiór ciepła z tej baterii.
To jedną palącą kwestię mamy już za sobą. Przejdźmy teraz do innej, która też rozgrzewa i wydaje mi się, że tutaj szczególnie polską opinię publiczną. Z tego względu, że cały czas nasza gospodarka jednak bazuje na tym, że prąd bierzemy z tego, że spalamy go w elektrowniach węglowych. Niezależnie czy ten węgiel jest kamienny czy brunatny, to właśnie to czarne złoto napędza nasze urządzenia i też pozwala nam de facto dzisiaj tutaj siedzieć i rozmawiać. I w przypadku elektryków i kiedy łączymy ze sobą te dwie kwestie, czyli spalamy węgiel kamienny, więc produkujemy dwutlenek węgla, który trafia do atmosfery, to jest takie przekonanie, że nie ma w tym momencie sensu przesiadać się na auta elektryczne, skoro de facto ich większa ilość będzie powodowała to, że będziemy musieli produkować więcej prądu, więc koniec końców i tak to CO2 trafi do atmosfery. I czy rzeczywiście jest tak, że fakt, że w tym momencie w naszym kraju to węgiel jest naszym głównym źródłem prądu elektrycznego, powoduje, że uruchamianie u nas tak dużej liczby elektryków mija się z celem?
Gdybyśmy produkowali energię elektryczną wyłącznie z węgla, to absolutnie tak by było. To
czyli znaczy, 100% miksu energetycznego, tylko węgiel, innych opcji nie ma.
Tak jest. I wtedy rzeczywiście emisje elektryka byłyby porównywalne z emisjami spalinówki. Znaczy podczas jazdy one emitowałyby mniej więcej tyle samo gazów cieplarnianych, przy czym wciąż mówimy o gazach cieplarnianych, a nie zapominajmy, że spalinówka ma jeszcze całą litanię czadu, pyłu, tlenków azotu, tlenków siarki, rtęci, ołowiu, w benzynie bezołowiowej też jest ołów, które wdychamy bezpośrednio na przykład w mieście, tak? Więc często mówimy o globalnym ociepleniu, a nie myślimy o tym, co my wdychamy w płucach i chorujemy na raka, umieramy wcześniej. Też są, oprócz naszego krótszego życia, to są też ogromne koszty dla społeczeństwa, tak? Bo musimy na to leczenie łożyć. Ale rzeczywiście z punktu widzenia klimatu byłoby ganz egal, natomiast my nie mamy 100% węgla w miksie już, mieliśmy prawie 100% 20 lat temu. Dziś to jest już 70% i w ciągu kilku lat to będzie 50%, bo to już mamy dzisiaj rozpoczęte inwestycje na przykład w morskie farmy wiatrowe, czy rozpędzone inwestycje w fotowoltaikę, więc wiemy już, że te akurat inwestycje powstaną i że będziemy mieli 50% węgla, więc ta emisyjność będzie dużo mniejsza. Natomiast nawet dzisiaj przy tych 70% elektryk emituje w Polsce mniej więcej ze 3 tony dwutlenku węgla na każde 20 tysięcy pokonanych kilometrów i spłaca powoli ten ślad węglowy związany z produkcją baterii, bo produkcja baterii właściwie to może być drugie tyle, co produkcja samochodu. Jak spalinówka nam wyemituje taki większy SUV, 8 ton dwutlenku węgla podczas produkcji, to elektryk potrafi nawet 16 ton dwutlenku węgla wyprodukować. Znowu, biorąc pod uwagę też nasz miks energetyczny, bo Polska jest dzisiaj największym producentem baterii do elektryków w Europie, a nasz miks też się zmienia, więc ta emisyjność nawet na etapie produkcji będzie też nam w związku z tym spadać. Natomiast jak popatrzymy na nasz miks już za kilka lat, to emisje elektryka będą na poziomie 2 ton, a spalinówki wciąż to będą 4 tony dwutlenku węgla z paliwa i tam wiele już nie zrobimy. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że spalinówka jeżdżąca 20 tysięcy kilometrów rocznie emituje 2 razy więcej dwutlenku węgla niż sama waży. To są ogromne ilości, które się dostają do atmosfery i do tego oczywiście te wszystkie związki, które powodują smog, no i skracają nasze życie.
Czyli jest szansa, że do tego 2035, który jest tym krytycznym rokiem, w którym ma być wprowadzony zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych, nasz miks energetyczny będzie już korzystniejszy dla samochodów elektrycznych.
Jasne, no,
jest taka szansa.
Znaczy nasz miks na pewno będzie korzystniejszy, bo to już, tak jak mówiliśmy, to są już rozpędzone inwestycje, ale też pamiętajmy, że też wbrew pozorom niewiele się zmieni w Polsce w 2035 roku. To, że nie będziemy mogli rejestrować nowych samochodów na paliwa kopalne, to nie oznacza, że nie będziemy sprowadzać tych z Niemiec czy z Francji, tak? A większość samochodów w Polsce trafiających na nasz rynek to nie są nowe samochody z salonu. To są samochody importowane. Będziemy mieli masę samochodów. Przecież jeżeli ten pan Schmidt w Niemczech sobie zarejestruje ten samochód spalinowy w 2035 roku, będzie nim jeździł przez 10, a może i 15 lat, to on sprzeda ten samochód w 2050 roku.
Taka abstrakcyjna data, tak się o
tym pomyśli. Kupimy go jeszcze wtedy w Polsce i pewnie do lat 50. jeszcze będziemy nim jeździć. Więc wbrew pozorom mówimy o sytuacji naprawdę istotnych zmian za 20-30 lat.
To załóżmy, że jesteśmy już wesołym posiadaczem takiego samochodu elektrycznego, bo nie boimy się pożaru ani tego, że de facto wsiadając do tak zwanego zielonego auta trujemy środowisko bardziej niż jeżdżąc naszym kochanym dieslem. Tutaj może się w głowie pojawić taki kolejny mit, który gdzieś tam, wydaje mi się, pokutuje, czyli fakt, że auto elektryczne de facto służy do jeżdżenia może wyłącznie po mieście, ze względu na to, że jest jego mały zasięg, nawet jeżeli załadujemy je do pełna, no a sam załadunek też trwa dosyć długo i nie możemy się efektywnie przemieszczać pomiędzy odległościami, a wiem, że poza miastem te odległości czasem są spore i nie zawsze jest szansa na to, żeby znaleźć stację benzynową, a co dopiero mówić o miejscu, które pozwoliłoby się podpiąć z kabla.
Nie, ten mit ma bardzo dobre uzasadnienie w rzeczywistości sprzed kilku lat. Jak wzięliśmy auto elektryczne, które miało baterię o pojemności 20 kWh, zużywało 10 kWh, na 100 kilometrów, no to byliśmy w stanie nim przejechać 200 kilometrów i zabraliśmy takie auto w trasę z Warszawy do Gdańska. Zajęła nam 2 dni. Po drodze nie było żadnej szybkiej ładowarki, żeby uzupełnić tą energię w baterii w ciągu 30-40 minut. Jedyna wolna, jaką mieliśmy, nie działała. I ładowaliśmy go z gniazdka, co zupełnie miało się z celem, bo w ciągu dnia z gniazdka po prostu nie da się go naładować. W końcu wzięliśmy hotel, nocleg, podłączyliśmy go do gniazdka na noc i dopiero drugiego dnia dojechaliśmy. Dzisiaj współczesnymi elektrykami, które mają baterie o pojemności 70, 80, już także 100 albo nawet 150 kWh, mówimy o osobówkach, ładowanie nie z mocą 50 czy 40 kW, ale z mocą 5-krotnie większą, dzisiaj nie ma absolutnie żadnego problemu, żeby w ciągu 12 godzin zrobić 1200 km. Bo taki test niedawno wykonywaliśmy z Amsterdamu do Warszawy, dokładnie 1200 km z groszami w 12,5 godziny autem elektrycznym, jadąc z maksymalnymi dozwolonymi prędkościami tam, gdzie te limity są, a w Niemczech bez limitów gdzieś rząd wielkości 160 na godzinę i bez problemu dojechaliśmy. Tak? Ostatnio innym modelem elektryka wracałem ze swojej rodzinnej Jeleniej Góry do Warszawy, to jest 470 km i w ogóle nie musiałem tego auta ładować. Zużyłem na to 95% pojemności baterii w tym aucie i później w mieście po prostu podłączam go, na przykład jak idę na zakupy czy do kina i tak dalej, a jak ktoś ma swój dom i gniazdko, no to w ogóle już nie ma tematu, bo tam podłączamy ten samochód, niech on się ładuje nawet 20 godzin czy 30, to naprawdę pewnie nawet w ciągu roku nie zdarzy nam się jedna sytuacja, kiedy wracamy, mamy rozładowany akumulator i musimy szybko go mieć z powrotem. A nawet jak się zdarzy, to jedziemy na ogólnodostępną stację, doładowujemy i to działa, tak? Oczywiście dzisiaj w Polsce nie polecałbym elektryka wszystkim, bo mamy choćby całe powiaty, gdzie nie ma ani jednej ogólnodostępnej stacji ładowania, a mamy tam też budynki wielorodzinne bez gniazdek i po prostu nie ma fizycznej możliwości za bardzo. No chyba, że w firmie ktoś się dogada, ma taką możliwość, tak? Ale jak pracuje w jakimś biurowcu, gdzie nie ma jak ładować, to po prostu on fizycznie nie będzie miał gdzie tego auta naładować. To się znowu zmienia. Dyskonty dzisiaj inwestują na potęgę w stacje ładowania, więc one po prostu się nam pojawią w ciągu kilku lat, ale na pewno dzisiaj elektryk nie jest dla wszystkich.
To załóżmy, że jesteśmy już po tych iluś latach eksploatacji. Chociaż jak sam powiedziałeś, autem elektrycznym ze spokojem 20 lat można jeździć. Niekoniecznie trzeba go oddawać do testów, żeby zobaczyć, jak się pali. Można pewnie ze spokojem go gdzieś spróbować składować. No i właśnie, ten recykling i składowanie aut elektrycznych zgodnie z niektórymi internetowymi narracjami jest praktycznie niemożliwe i szkodzi środowisku bardziej niż te auta z bakiem paliwa po prostu, które trafiają gdzieś na wysypiska. I to jest chyba trochę tak, jak się myśli o odpadach radioaktywnych, że te same akumulatory i wielkie baterie, które są pod elektrykiem, jak one trafią gdzieś na jakieś wysypisko, to mamy katastrofę ekologiczną porównywalną do wypuszczenia ropy naftowej w Zatoce Meksykańskiej. Czy rzeczywiście czeka nas wielka katastrofa i czy faktycznie auta elektryczne są tak złe jak, nie wiem, pestycydy Monsanto rozpuszczane gdzieś po jakichś plantacjach?
Przede wszystkim znowu, elektryk to przede wszystkim nadwozie, wnętrze. Szczerze powiedziawszy, nie jestem ekspertem od poziomu recyklingu tworzyw sztucznych, na przykład tapicerki samochodu. Nie wiem, jak to dzisiaj wygląda, ile z tego się recyklinguje rzeczywiście, ile spala, a ile składuje. No ale to się niczym nie różni od samochodu spalinowego, tak? I mamy tą baterię, która może ważyć na przykład 400 kg. I w tej baterii, ogromna część tej baterii to jest aluminium, które jest obudową tej baterii. Później wchodzimy w obudowę modułów albo już ogniw, to też jest aluminium. Je się po prostu zdejmuje, przetwarza. Tak? Później jak wchodzimy głębiej, to mamy tam membranę, która oddziela dwie elektrody, separator. To jest tworzywo sztuczne, takie mniej więcej jak, no, powiedzmy, że jak w reklamówkach. To się też przetwarza, przetapia i wykorzystuje ponownie. To jest dość powszechny dzisiaj stosowany sposób. I później mamy dwie elektrody. To są blaszki. Jedna jest z miedzi, druga jest z aluminium. I z miedzią i z aluminium tak samo radzimy sobie bez problemu wszyscy. I one są pokryte proszkami. Z jednej strony jest proszek grafitowy, czyli węgiel jednym słowem, a z drugiej strony jest proszek z tlenkami metali, nikiel, kobalt, mangan albo tlenki żelaza. I teraz te proszki, jeżeli mamy tam najpopularniejsze baterie, te NMC z niklem, manganem i kobaltem, to one są tak kosztowne, że dzisiaj to firmy recyklingujące płacą za odbiór takiej baterii. Znaczy mam całkowicie zdegradowaną baterię, z którą nic się nie zrobi i mogę jeszcze ją sprzedać, bo z pocięcie tych elektrod, odzyskanie z nich tej czarnej masy, gdzie są te tlenki metali, opłaca się firmom zupełnie komercyjnie, bez żadnego przymusu. One później, to trafia do rafinacji, oddzielane jest z powrotem na kobalt, mangan i inne pierwiastki i wykorzystywane ponownie w ogniwach. Mamy w Polsce już dzisiaj firmy, które zajmują się recyklingiem do poziomu pocięcia tego na taki drobny złom, czy nawet już na stworzenie tej czarnej masy. I dzisiaj nie ma jeszcze w Polsce rafinerii, które zajmują się tą czarną masą. To jest wysyłane do Chin, gdzie właściwie dzisiaj są jedyne zdolności przerabiania tego. Chińczycy płacą za to, żeby ten materiał dostać. Natomiast powoli w Polsce już powstają, nie zdradzając, bo chyba nie mam jeszcze na to zgody firmy, która buduje ten zakład. Powstaje zakład dedykowany praktycznie wyłącznie recyklingowi baterii, bo to jest biznes. To są pieniądze, które można z tych baterii odzyskać. I tam właściwie poziom recyklingu, no dopytywałem jaki, tak? Czy to jest 80, 99,5? No bo mamy te 0,5%, to jest właściwie pył, z którym nic się nie da zrobić. Po prostu to są już takie zanieczyszczenia tak drobne, że ich nawet po prostu filtry je wychwytują i tyle, tak? I tak to wygląda w rzeczywistości.
Czyli nie dość, że możemy ze spokojem takie auto oddać, to jeszcze sobie trochę na nim zarobić, powiedzmy, na nowy model.
Tak, ale przede wszystkim pamiętajmy, że cały cykl życia baterii, o którym mówi producent tego samochodu, to jest jej degradacja o 30%. Czyli producent deklaruje, że zwykle to jest 160 tysięcy kilometrów, że taki samochód przejedzie 160 tysięcy kilometrów i że ta degradacja nie będzie większa niż 30%, bo inaczej wymienia nam albo moduły w baterii, albo całą baterię, tak? Więc oczywiście ten margines jest gdzieś dużo wyżej, tak? Bo producenci no, nie robią tego na granicy, żeby nie mieć wysokich kosztów. I to zresztą się potwierdza, bo są samochody, które mają przejechane 500 000 kilometrów i degradacja na poziomie na przykład 20%. I teraz mamy teoretycznie zużytą baterię, która wciąż ma 70% pojemności. Możemy ją używać i w Polsce pewnie, nie oszukujmy się, będziemy jeździć takimi samochodami, które będą miały pewnie 50% pojemności. One też będą wystarczające w 90% pewnie przypadków, bo ten samochód wciąż będzie miał zasięg rzędu, nie wiem, 200 km między ładowaniami, tak? Czy 150 i będzie służył do codziennego przemieszczania się. A później, jak wyjmiemy tą baterię, która ma 50% degradacji, wciąż możemy ją jeszcze wykorzystać w stacjonarnym magazynie energii. Takie stacjonarne magazyny już są, na przykład cały stadion Ajaxu Amsterdam jest zasilany awaryjnie z takich battery packów wyjętych z samochodów elektrycznych. To są ogromne ilości mocy, które można odpalić w sytuacji, kiedy nawet nie wiem, czy awaryjnie, czy nie szczytowo, jak są mecze. Te baterie po prostu działają tam. Coraz więcej osób, tylko tutaj trzeba naprawdę wiedzieć, co się robi, znać się na tym, ostrożnie do tego podchodzić. Coraz więcej osób stosuje takie moduły baterii do tworzenia domowych magazynów energii pod fotowoltaikę, ale wciąż to są baterie, o których mówiliśmy, tak, że wciąż rodzą ryzyko pożaru, więc musi to robić naprawdę ktoś, kto się na tym zna.
Tak, zmierzając powoli do końca, to zapytam cię z twojego dziennikarskiego doświadczenia i tego, co zbierałeś pisząc i czytając różne rzeczy w sieci. Czy widzisz, że ja tu wprawdzie taką straszną apokaliptyczną wizję roztoczyłem, że jest po prostu jakieś grono osób, które produkuje antyelektryczne treści na potęgę, ale czy widzisz ze swojej perspektywy, że spojrzenie na samochody elektryczne się zmienia w którąś ze stron, na lepsze, na gorsze? Czy jest szansa na to, że gdzieś przebijemy się przez tą mityczną bańkę i że gdzieś tam ta ustosunkowana i realna wiedza zacznie trafiać do ogółu?
Na pewno zmieniło się na gorsze to, o czym mówiliśmy, tak, po przyjęciu zakazu od 2035 roku, bo nikt nie lubi, żeby mu się zakazywało. Zmienia się natomiast na lepsze po prostu wraz z upowszechnianiem się tych samochodów, tak? Znaczy, no, sąsiedzi widzą, że sąsiad ma elektryka, jeździ nim, nie narzeka, nie spalił mu się jeszcze, więc generalnie ta technologia powszednieje po prostu. To dzisiaj widać zwłaszcza na ulicach dużych miast, zwłaszcza w strefach płatnego parkowania, gdzie elektryki wciąż jeszcze mogą parkować za darmo, że mamy już czasami co czwarty samochód jest na zielonych rejestracjach, jest elektryczny. Więc po prostu wraz z upowszechnianiem tej technologii, wraz ze spadkiem jej kosztów, wraz z tymi samochodami elektrycznymi, które trafią na rynek wtórny jako używane 5-10-letnie i coraz większą część społeczeństwa będzie stać na zakup tych samochodów, nawet jak one będą miały już mniejszy zasięg, tak, to przestaniemy się po prostu tej technologii bać, będzie nas na nią stać, zaczniemy rozważać to jako realną alternatywę, zwłaszcza, że koszty jazdy elektrykiem mogą być no, bez porównania niższe. Jeżeli ładujemy go z domowej fotowoltaiki albo z domowego gniazdka, to różnice są 2-3-krotne względem samochodu spalinowego. Jest dużo taniej. Więc po prostu ludzie będą po nie sięgać i to te wszystkie mity, które były w ich głowach, przestaną jakby nagle mieć znaczenie, bo to będzie realna technologia, którą wybiorą, a nie jakaś odległa technologia, która kosztuje od 200 do, nie wiem, 400 tysięcy złotych i po prostu nas nawet na nią nie stać, więc nawet nie myślimy o tym, czy to jest prawda, czy nie. Raczej cieszymy się, że możemy tam komuś dokopać tym bogaczom, którzy mają elektryki i tutaj podać jakiegoś wiadomość na Facebooku, że proszę bardzo, nie wiem, komuś się zdegradowała bateria, czy komuś się spalił samochód, nie weryfikując, czy to ma coś wspólnego z rzeczywistością.
W trakcie rozmowy z Bartłomiejem Derskim pytamy również o to, czy auta elektryczne to narzędzie, które ostatecznie przyczyni się do uratowania naszej planety. Ten fragment rozmowy dostępny jest na wyłączność dla naszych patronów. Jeśli chcesz mieć dostęp do wyjątkowych treści podcastu Demagoga, a także wspierać działalność całego Stowarzyszenia Demagog, wspomóż naszą działalność przez profil Demagoga w serwisie Patronite. Bartłomiej Derski, redaktor portalu wysokienapięcie.pl, był moim i waszym gościem. Dzięki wielkie, że przyszedłeś i porozmawiałeś ze mną o mitach na temat samochodów elektrycznych.
Dziękuję za zaproszenie.
Słuchaliście podcastu Demagoga, realizowanego przez Sons & Stories.
Więcej informacji o naszej pracy znajdziecie na stronie demagog.org.pl i w naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Do usłyszenia.